Rozmowa punkt dziewiąta.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest Marcin Pawierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie przewodniczący, wczoraj gorący dzień w Sejmie, wicepremier Jarosław Gowin składa dymisję, Sejm przyjmuje ustawę o głosowaniu korespondencyjnych, a jaka jest Pana opinia? Czy jest Pan za takim rozwiązaniem, czy przeciwko?
Ja myślę, że są ważniejsze sprawy niż tego typu ustawy, które teraz przyjmuje Sejm, które wnosi rząd. Chodzi o gospodarkę. Jeśli chodzi o wybory i głosowanie korespondencyjne, uważam, że to nie jest dobry pomysł w tych okolicznościach i w tej sytuacji zagrożenia epidemicznego, epidemii, pandemii oraz wszystkich problemów, które z którymi borykają się mieszkańcy naszego kraju. Sama idea mogłaby być odbiorze pozytywnym, jednak to nie jest dobry okres na tego typu precedens. Nigdy takiego czegoś żeśmy nie robili w Polsce, a sprawy należy dopracować, należy to wszystko uzgodnić, a wrzucanie tego typu ustaw tak na szybko, tylko z uwagi na to, aby przeprowadzić te wybory w tym niekorzystnym czasie, moim zdaniem jest to po prostu zła decyzja i w ogóle zły okres na rozmowę o takich tematach.
Czy to mam rozumieć tak, że uważa Pan, że rząd chce przeprowadzić wybory, a czy może to jest inaczej, może to opozycja chce przełożenia tych wyborów?
Tak naprawdę no nie jest możliwe, tak naprawdę dobre i bezpieczne moim zdaniem przeprowadzenie tych wyborów. Tak jak wspomniałem, mamy epidemię, mamy strach mieszkańców, tak, mamy ograniczoną możliwość prowadzenia firm, mamy pozamykane szkoły, mamy informację, że szczyt tej epidemii będzie w miesiącu maju, mamy problem z maturami, mamy szereg problemów w kraju gospodarczych, organizacyjnych, społecznych do rozwiązania i w mojej ocenie te wybory można jak najbardziej przesunąć na inny termin i nie przepychać tego typu rozwiązań na siłę. Wczorajsze głosowanie w Sejmie pokazało to, że to było głosowanie praktycznie do skutku. Nie mamy żadnych szczegółów, jeśli chodzi o tą korespondencję. Mamy tylko informację, że będą wstrzymywane wszystkie działalność poczty w tym okresie, czyli wszystkie...
Tylko wie pan, że w innych krajach głosowania korespondencyjne się odbywają, a na przykład w Stanach Zjednoczonych one są planowane. Ja tylko przytoczę wypowiedź szefowej amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która mówiła: głosowanie korespondencyjne ma zasadnicze znaczenie dla ochrony przyszłości naszej demokracji i wskazała, że nie ma uzasadnionego argumentu przeciwko wprowadzeniu go w życie. No to skoro wszyscy inni sobie z tym radzą, to dlaczego Polska miałaby sobie nie poradzić w tym czasie pandemii?
Jeżeli uczciwie ktoś by chciał przećwiczyć takie rozwiązanie, byłoby to rozwiązanie stosowane w samorządach, w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Mielibyśmy jakieś wnioski, wprowadzalibyśmy jakieś poprawki. Kwestia dostępności tych pakietów wyborczych w małych miejscowościach, gdzie w większości nie ma skrzynek pocztowych, tylko listonosz to po prostu wpycha w drzwi na wsiach, w małych miejscowościach. To wszystko jest po prostu niedopracowane, a kwestia też anonimowości, oddania tego głosu, jakichś deklaracji, które musimy odesłać, kwestia tego, że ktoś będzie tych papierów dotykał. Mamy przecież wirus, mamy epidemię, coś, co w zasadzie jest stanem nadzwyczajnym w Polsce i po co takie rozwiązania przepychać? Wpierw pomóżmy przedsiębiorcom, pomóżmy gospodarce. Mamy pakiet antykryzysowy, który jest dziurawy. Ja to
no tak, panie Marcinie, ja tylko dokończę temat wyborów. To w związku z
to
tym, jaki pomysł
wybory,
macie na to, żeby... No, taką ręką wyciągniętą do was była ta propozycja, do opozycji mówię tu w szerszym kontekście, była propozycja wydłużenia kadencji obecnemu prezydentowi tak, aby wybory w spokojniejszym czasie można było przeprowadzić. Państwo nie zgodziliście się na to.
To wymagało zmiany konstytucji, tym nie można szachować. To są jakieś wrzutki, konferencje, przetasowania w rządzie, dymisje. To są jakieś dziwne taniec chocholi w sytuacji naprawdę, naprawdę trudnej dla mieszkańców, trudnej dla przedsiębiorców, trudnej dla Polski. I każdy, tutaj w Zielonej Górze są zbierane petycje, aby te wybory przesunąć. W większości włodarze miast...
A na kiedy te wybory przesunąć? Do kiedy miałyby być przesunięte?
Pytanie do
I w jaki sposób? W jaki sposób pan to proponuje?
panie redaktorze, kwestia świadomości, odpowiedzialności za zdrowie, życie mieszkańców, kwestia transparentności tych wyborów, kwestia przećwiczenia tych rozwiązań korespondencyjnych, wpierw w małych jednostkach, później w większych jednostkach, wyciągnięcia wniosków, dobrej infrastruktury, tych skrzynek na tych małych, małych miastach, we wsiach. Czy to wszystko jest w zasadzie niedopracowane, to są wrzutki, rozporządzeniami później to będzie regulowane, te przepisy wykonawcze. Nic nie wiedzą o tym ani włodarze miast, ani samorządowcy. To jest po prostu jakiś taniec chocholi nad tymi wyborami prezydenckimi i to jest w mojej ocenie wysoko naganne. Skupianie się na tej procedurze. Chodzi o gospodarkę.
To skoro wspomniał pan samorządy, to ja od razu zapytam o to, że żywo krytykuje pan prezydenta Janusza Kubickiego za brak pomocy przedsiębiorcom. Pytanie, co mogą zrobić radni w tym momencie, aby swoją pomoc przekazać? Może moglibyście na przykład przekazać diety na wsparcie szpitala, czy na walkę z koronawirusem, żeby to szybko się skończyło, żebyśmy wrócili do normalności?
To słowo jest nieuprawnione, nikt nie krytykuje prezydenta. My jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej wysłaliśmy apel do prezydenta miasta, aby zorganizować spotkanie z przedstawicielami klubów, z prezydentem i podjąć szereg pilnych decyzji, które wymagają od nas mieszkańcy. Przedsiębiorcy, ja tutaj mówię o wprowadzeniu tak zwanego pakietu lokalnego antykryzysowego dla przedsiębiorców. Chodzi wzorem z Gorzowa. Tam zostały takie tego typu pakiety wprowadzone. Przeznaczono tam 10 milionów złotych na pomoc przedsiębiorcom, 2 miliony na rozdysponowanie w ramach indywidualnych potrzeb, 8 na umorzenie, obniżenie lokalnych podatków. Kwestia transparentnego, jasnego przedstawienia tych działań, czyli realizacji uchwały, którą złożyła Koalicja Obywatelska w ramach obniżenia podatku od nieruchomości dla mieszkańców, dla przedsiębiorców. Kwestia wprowadzenia umorzeń czynszów, lokali komunalnych, kwestia pomocy dla prowadzenia działalności gospodarczej, kwestia prowadzenia działań dla biznesu, dla restauratorów, rozłożenia na raty, umorzenia, z tym, żeby to była jasne 10 czy tam 12 kroków dla przedsiębiorców Zielonej Góry, bo na tym opieramy budżet miasta. Ja przypomnę, że same wpływy z PIT-ów i CIT-ów w 2020 roku to jest około 260 milionów złotych, to więc przedsiębiorcy czekają na te rozwiązania. Jest korona pomoc, ale w naszej ocenie nie jest ona pełna. Oczekujemy jasnych zapisów, ilości przeznaczonych pieniędzy na wsparcie. Dzisiaj mamy tylko informacje o zwolnieniach w lokalach komunalnych w czynszu. Nie tylko na tym opiera się Zielona Góra. Ta propozycja musi wyjść bardzo szeroko do przedsiębiorców. Muszą być punkty konsultacyjne, musi być więcej tych linii informacyjnych. To więc mówię, my tego oczekujemy jako Koalicja Obywatelska i tu jest apel skierowany o spotkanie. Bo zbyt
to są pomysły państwa i pytanie o ich finansowanie. Swoje 3 grosze chyba do tej dyskusji dorzuca Anita Kucharska-Dziedzic, która pisze na swoim Facebooku, że jeżeli dochody Zielonej Góry spadną o 20%, to grozi nam zarząd komisaryczny i nie zazdrości prezydentowi i radnym Zielonej Góry, którzy przecież o wydatki na szpital potrafili się gorsząco kłócić, ale by dofinansować milionikiem jedną czy drugą prywatną spółkę sportową, to solidarnie mieli ten gest. Ja zapytam pana w takim razie, prezydent wczoraj ze mną w rozmowie na punkt 9 wspominał, że dochody z PIT-u, CIT-u mogą spaść o nawet połowę. Czy fundusze miasta, finanse miasta są faktycznie tak zagrożone i z czego rezygnować, żeby, czy miasto będzie chciało rezygnować, żeby te finansowanie na te pomysły, które państwo realizujecie, zdobyć? Z czego będziecie rezygnować?
I to pytanie i ta konkluzja właśnie jest zawarta w apelu, gdyż uważamy, że przewartościowania, przeanalizowania wymaga cały budżet miasta Zielona Góra, a ja bym powiedzieć w pierwszej kolejności kwestia zadań inwestycyjnych, rezygnacja ze zbędnych wydatków na przykład o charakterze widowiskowym i masowym, które w najbliższym czasie nie będą mogły być realizowane. To trzeba przeanalizować na Komisji Budżetu i Finansów, na Komisji Rozwoju Miasta, której jestem przewodniczącym. Kwestia spotkania z prezydentem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest problem z bezpośrednim spotkaniem, ale przecież mamy...
Zbliża się chyba sesja jakaś zdalna.
Proszę?
Będzie chyba sesja zdalna w najbliższym czasie. Czy to się uda zrealizować?
Będzie, nie będzie. Troszeczkę długo pan przewodniczący zwleka z tą sesją. Mieliśmy już testy systemu informatycznego jako radni. Przeprowadzaliśmy między klubami. Oczekujemy jednak szybszych działań ze strony przewodniczącego Rady Miasta, bo tematów jest bardzo dużo. Oczekujemy odniesienia się do podatków lokalnych, do podatków od środków transportu, do opłat targowych. To wszystko trzeba regulować uchwałami. Ja przypomnę, że wpłynęły również uchwały Koalicji Obywatelskiej, kwestia pomocy rodzinom zastępczym, kwestia podatku od nieruchomości, kwestia dofinansowania szpitala. Cały czas jest ta uchwała w Biurze Rad Miasta, 850 tysięcy z niewykorzystanych pieniędzy na loty z Babim Mostu, aby to przekierować i pomóc w inwestycjach szpitala w walce z koronawirusem. To więc tych problemów tak naprawdę jest ogromna ilość. Jako radni to, co mamy skrzynki, bym powiedział, uzupełniane prośbami, pytaniami. To więc sesja Rady Miasta jest czymś priorytetowym. Spotkanie z prezydentem jest czymś priorytetowym. Dlaczego nasz klub jako Koalicji Obywatelskiej wystosował ten bezpośredni apel do prezydenta miasta? Jak najszybciej musi być to spotkanie zrealizowane.
Panie przewodniczący, zapytam na koniec, jak będzie pan spędzał święta w tym trudnym czasie dla nas wszystkich?
Święta, no to jest okres trudny, mamy epidemię. Ja też chciałem wrócić do pewnych rozwiązań i chciałbym, żeby brzmiało to w Radiu Zielona Góra, tu mam taką możliwość, aby zwrócić na to uwagę, bo to trzeba podkreślać, że tarcza antykryzysowa jest niepełna. Małe, średnie firmy nie mają możliwości zwolnienia z ZUS-u z tych składek.
Mają pracę nad uzupełnieniem.
Do 9 osób. Nie, bo to trzeba podkreślić, bo to są setki informacji ze strony przedsiębiorców. To oni cię walczą, płacą składki, a tarcza jest dziurawa. I właśnie dzięki takim audytom, że rząd się wsłucha w głosy przedsiębiorców, bo jestem jednym z nich i to jest najważniejsze. Pomóc mi wprowadzić tarczę antykryzysową drugą, finansowanie miejsc pracy, dotacje bezzwrotne. Tego potrzebują przedsiębiorcy, tego potrzebuje gospodarka, tego potrzebują samorządy województwa, tego potrzebuje budżet miasta Zielona Góra. Dlatego za pośrednictwem tej audycji też chcę się powiedzieć, żeby ten głos był usłyszalny, żeby w końcu minister, rząd zaczęli wprowadzać konstruktywne rozwiązania, aby ochronić gospodarkę.
Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.